Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich, to jest Wysłuchanie, się nazywam Artur Nowak. Mam dużą przyjemność w tym, że goszczę dzisiaj po raz kolejny już reportera dużego formatu, Marcina Wójcika. Witaj Marcinie.
Witam, cześć.
Marcin nie tak dawno na łamach dużego formatu postanowił się przyjrzeć sytuacji biskupów seniorów. No to jest dość znacząca grupa ludzi, o których niewiele wiemy, od niedawna troszeczkę więcej. Wypłynął na światło dzienne dokument, z którego wynika, jakie są uposażenie i status biskupów ukaranych przez Watykan. Polska jest rekordzistą, jeśli chodzi o zastosowanie wobec nich tego prawa papieża Franciszka, które nakazuje biskupów, którzy ignorowali tuszowanie pedofilii, karać. Ale na początku chciałem się ciebie spytać, bo byłeś w Bobrówce u arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia, tak chyba, bardzo parna postać polskiego kościoła, bo no z jednej strony podejrzewany o współpracę z SB, niejasna kariera jego u boku kardynała Gulbinowicza, którego był kierowcą po prostu, no z tej stajni Gulbinowicza, niektórzy złośliwi mówią z tego takiego homoseksualnego patentu, ale z drugiej strony na pewno jest to postać, która zrobiła olbrzymią karierę, tak, do pewnego momentu, bo no bo był to biskup polowy, pamiętamy go w tym mundurze, też był szefem ważnej diecezji tutaj w Warszawie.
Praskiej.
Tak, potem w Gdańsku. I przypomina mi się, jak Jacek Kurski mówił, że to jest wybitny erudyta, obieży świat, autorytet taki bardzo moralny. No ale prawda o tym biskupie archihierarchy jest brutalna, to znaczy no, to tuszowanie pedofilii, handel parafiami, tak, to da więcej.
Mobbing księży tam się
pojawił. Mobbing księży się tam pojawił. I od razu pojawia się jakieś takie pytanie, jak to się daje, jak to się dzieje, że taki człowiek no żyje sobie jak pączek w maśle. Tak?
No właśnie, bo znaczy zainteresowały mnie emerytury biskupów, bo gdzieś tam docierały do nas, do mnie takie informacje, że te emerytury są bardzo, bardzo wysokie. Tak? No i wysłałem list do 32 biskupów emerytów z prośbą o spotkanie, że chciałbym porozmawiać na różne tematy społeczne i kościelne. No i tak jak rozesłałem te listy, no to trochę tego czasu miałem, no dałem im czas, tak, jakieś 2 tygodnie liczyłem na to, że w ciągu 2 tygodni będzie odpowiedź. No i w tym czasie pojechałem do Bobrówki, do arcybiskupa Głódzia i powiem ci szczerze, że jedna rzecz mnie zaskoczyła, bo ja wiedziałem z przekazów medialnych, że on tam mieszka w jakimś pałacyku, tylko okazało się, że on w tym pałacyku w centrum wsi nie mieszka. Że to jest taki, zamknięty pałac. Nie wiem, on tam chyba tylko obrazy trzyma i gości jakichś wybitne osobistości, bo mieszka w willi na uboczu wsi. Taka willa zatopiona w konarach drzew. Po jednej stronie pastwisko dla Danieli, po drugiej stronie pastwisko dla owiec. Są psy, jest ogrodnik, który tam pracował. Wiosna akurat była
zgodnie
w rozkwicie.
Z przepisami kościelnymi na koszt diecezji zatrudniony.
No i właśnie może zacznijmy od tego, rozbierzmy te emerytury biskupów. Tak? Co się składa na emeryturę biskupa? To może już odpowiem. Tak?
No mów.
Więc na emeryturę biskupa składa się emerytura z ZUS-u, która, no nie możemy się jako dziennikarze dowiedzieć tak naprawdę, ile ona wynosi. Ostatnio rozmawiałem z dziennikarzem TVN24, który próbuje z ZUS-u, dowiedzieć się, otrzymać taką informację, więc otrzymuje jakieś wymijające odpowiedzi, ale słyszałem z takiego dość wiarygodnego źródła, tak to określmy, że biskupi jakiś czas temu zostali przypisani do tych widełek, w których są ministrowie i wojskowi. jeśli chodzi o emerytury. No nie jest to sprawdzona informacja, podkreślam, ale zamierzam do tego wrócić i zamierzam jakby nie odpuścić w ZUS-ie i dowiedzieć się, ile no właściwie społeczeństwo składa się na te emerytury, tak? Bo to jest
wierzący i niewierzący.
Wierzący i niewierzący. Tak. Więc emerytura biskupa to jest z ZUS-u, a druga część emerytury...
Głódź bierze generalską, to jest 20 tysięcy.
Tak, tak. Mhm. Jeśli chodzi o Głódzia, to będzie coś pod 20 tysięcy. No na pewno ponad 10, to już na pewno. Ta z ZUS-u, tak. Natomiast jeszcze jest druga część emerytury, na którą składa się diecezja. Czyli jeżeli biskup opuszcza diecezję, to ta diecezja dożywotnio płaci mu tyle, ile wynosiła jego ostatnia pensja.
Czyli... Słyszałem, że tyle, ile pobiera jego następca.
Ja słyszałem, że tyle, ile pensja. To jest w tym dokumencie. Rozumiem. Chyba. To jest w tym dokumencie.
Którą sobie on sam ustalił.
Którą sobie sam ustalił, oczywiście przez lata. Więc jeśli biskup po 10-15 latach kończy pracę i zarabia 10 tysięcy netto, no to dostaje 10 tysięcy netto do końca życia.
Plus emerytura.
Plus emerytura, czyli plus minus będzie to te 20 tysięcy złotych, ale to nie wszystko, bo tutaj mamy taką kumulację właśnie do...
Pakiet socjalny.
Pakiet socjalny, bo do tego jeszcze ma zapewnione prąd, gaz, mówię o opłatach, prąd, gaz, służąca, ogrodnik, utrzymanie willi, w której mieszka. Wyjazdy służbowe.
No willa też musi być, nie?
Willa musi być oczywiście. Leki, rehabilitacja. I właśnie jak odwiedziłem Głódzia, no to wyszedł w takim szlafroczku do mnie.
O.
No i akurat czekał na masażystę, który miał przyjechać i biskup potrzebował.
Żeby go tam pomasować
Go pomasować troszeczkę, tak.
Aha. Tak jak sobie na szybko policzyłem uposażenia też tych wszystkich ludzi, którzy tworzą taki dwór biskupów emerytów, no to taki kapelan, no to przecież też otrzymuje jakieś wynagrodzenie. Siostra zakonna, no trzeba zapłacić w zgromadzeniu za to, że tą siostrę daje do dyspozycji, żeby, no nie wiem, oprała, ugotowała coś.
Ten dokument episkopatu zapewnia kapelana, właśnie jeszcze o nim zapomniałem. Tak. Tam, jeśli dobrze pamiętam, jest takie sformułowanie, by biskup senior boleśnie nie odczuwał swojej samotności.
No właśnie, tak, jest taki pasus. To jest dokument z 2013 roku, uchwalony przez polski episkopat, przypomnijmy, w trakcie tak naprawdę konklawę, które wybrało Franciszka, tak? Bo to jest mniej więcej ten sam miesiąc, ja to sprawdziłem. Ale tak jak sobie policzyłem to, te wszystkie komponenty, o których ty mówisz, biorąc pod uwagę takiego najbiedniejszego biskupa, no co w ogóle za absurd, że biskup otrzymuje taką pensję, jaką sobie sam ustali, tak? No, no on sobie może ustalić 10, 20, 50, 100 tysięcy albo milion, tak? I nic mu nie zrobisz. Ale weźmy sobie jakiś taki przykład biedniejszego biskupa, no to jest te 10 tysięcy pewnie, około 10 tysięcy emerytury. Weźmy pod uwagę trzy etaty. Siostry zakonnej, która go tam opiera, kapelana, który mu usługuje. Do jednego worka wrzućmy kierowcę, ogrodnika, lekarza i te usługi, to masz trzy kolejne etaty. Utrzymanie tego pałacu i tak dalej, no to jest pod 40-50 tysięcy w przypadku takiego biednego biskupa, tak?
Miesięcznie.
Miesięcznie i my ich wszystkich, wszyscy się na nich składamy.
Ale jeszcze zwróćmy uwagę na to, od czego ty wyszedłeś, że składamy się również na takie sowite emerytury dla biskupów ukaranych przez Watykan.
Tak.
I to jest jakby dodatkowy skandal, tak?
I ty masz jakiś pomysł na to, dlaczego tak się dzieje? Bo ja mam. Bo to niby ma być kara. Znaczy ja mam taki pomysł i taką odpowiedź, o której mi mówił kiedyś profesor Tomasz Polak. Że tacy ludzie jak kardynał Dziwisz nigdy nie zostaną ukarani, bo za dużo wiedzą. I w przypadku takiej wybuchu takiej złości, tego, że robi się z nich kozłów ofiarnych, mogliby sporo namieszać. I ja mam takie przypuszczenie, że Kościół chce mieć tych ludzi pod kontrolą. No bo zapewni im wikt i opielunek, jednocześnie bezpieczeństwo, że nic nie będą mówić. To znaczy, no będą wierni systemowi, bo dostaną do tego systemu wszystko. W zasadzie nawet więcej, można powiedzieć, niż mieli dotychczas, bo mają więcej czasu dla siebie. Do końca życia mają zapewnioną, jak gdyby, darmową opiekę zdrowotną. No i życie w luksusie, tak? Nie czarujmy się. I ta hańba, w cudzysłowie, która jest równoważona takim pakietem socjalnym, bo chyba na autorytecie moralnym po prostu mi już nie zależy, sprawia to, że oni są do końca zakładnikami tego systemu. To znaczy tam nie ma takiej sytuacji, że ktoś mnie wyrzucił, więc ja jestem na zewnątrz i ja opowiem, jak tam jest, bo system na to sobie nie może pozwolić.
Ja to wszystko rozumiem, ale dlaczego wierni to tolerują? Dlaczego nie ma buntu takiego oddolnego? Bo to jest po prostu no, niemoralne. Tak?
Znaczy myślę, że Kościół jest w ogóle instytucją niemoralną i znaczy ja mam dalej idące wnioski, jeśli chodzi w ogóle o chrześcijaństwo. Natomiast tak, to jest pytanie o to, o czym ty mówisz.
Ale biskupi mogą żyć w własnym sosie, że tak powiem, tak. Się kisić. Ale, natomiast co z wiernymi? Bo jest przecież sporo sensownych świeckich katolików. I dlaczego oni to tolerują? Tego nie rozumiem.
No bo mentalność Kościoła jest taka i to ty przeprowadzasz ze mną wywiad, widzę zboczenie zawodowe twoje. Nie, ale odpowiadając ci, myślę sobie, że to takie twierdzenie, które słyszeliśmy od arcybiskupa Gądeckiego, że nie będzie ogon merdał psem, no to jest właśnie klucz odpowiedzi na twoje pytanie. Tak. Znaczy ludzie są przygotowani do tego, i jak gdyby jest dużo badań, jeśli chodzi o psychologię społeczną, które pokazują, że ludzie potrzebują takiego przewodnika, który będzie im wskazywał, co mają robić. Jego moralność jest zupełnie nieistotna. Oni, ci przewodnicy, będą bardzo wyczuleni na nasze wady i przywary, na nasze słabości, natomiast absolutnie nie będą widzieć siebie. Bardzo dobrze to pokazuje eksperyment Milgrama, gdzie autorytet po prostu nadużywa tego właśnie autorytetu i doprowadza ludzi, Bogu ducha winnych, do tego, że zadają krzywdę nawzajem sobie. Myślę, że tak religie działają, ale chciałbym pociągnąć ten temat, bo mam przed oczyma sporo twoich tekstów, między innymi o jednym z księży w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, taki bardzo ważny twój reportaż, zachęcam was do przeczytania tego, Gwałty pod nosem biskupów, zdaje się tak to się nazywało w dużym formacie, chodzi o paradyż, tak, o seminarium. No i ty no, dotarłeś do sprawcy, wiesz, jak on sobie teraz żyje, to jest ksiądz R, tak, i to też jest przykład człowieka, który no, finansowo nie doznał żadnego uszczerbku absolutnie, jeśli chodzi o nadużycia. Pisałeś też o biskupie pomocniczym diecezji krakowskiej, myślę o Janie Szkodoniu, tak, który dopuścił się nadużycia wobec niepełnoletniej osoby i również nie poniósł żadnej odpowiedzialności. To jest kolejny przykład.
Ciekawe, jaka jest jego emerytura, prawda? Czy on dostaje również od kurii ten pakiet, no myślę, też co tak. Najmniej 10 tysięcy.
Myślę, że tak. On podobno zareagował w ten sposób, kiedy prowadzono postępowanie w jego sprawie, że nie da z siebie zrobić Janka Wesołowskiego, już nie pamiętam, ale taka sytuacja była. Ale powiedzmy sobie trochę na temat braku kontroli nad finansami, bo też mam przed oczyma taki twój tekst, 100 tysięcy na dywanie biskupa, kiedy ty opowiadasz o pewnym legalnym w świetle Kościoła, ale też prawa świeckiego systemu korupcji, jak zyskać wpływy i przychylność w hierarchii, jeśli chodzi o księży, proboszczów, wobec hierarchów, tak. Którzy są udzielnymi księciami, panami życia i śmierci księży. Opowiedz o tym.
Rozmawiałem kiedyś z byłym księdzem, który opowiedział mi taką historię. Jako wikary pojechał ze swoim proboszczem do ważnego biskupa w Polsce, poprosić go, by się zgodził, aby przyjechał do parafii udzielić bierzmowania młodzieży. No i są ten młody wikary, proboszcz, są w kancelarii, w kurii u tego ważnego biskupa. Jest biurko, biskup za biurkiem, po tej stronie wikary z proboszczem. I tam dochodzi do wymiany teczki, gdzie były banknoty, pieniądze, tak? Dużo pieniędzy. I w pewnym momencie podczas przekazywania biskupowi tej teczki, to była taka zachęta do tego, by przyjechał na to bierzmowanie. W pewnym momencie ta teczka upada na podłogę, rozsypują się te banknoty po podłodze, a ten biskup, już taki dosyć wiekowy, i proboszcz klękają w sutannach na tej podłodze i zbierają te pieniądze. A ten wikary stoi nad nimi i po prostu to było takie jakieś takie zawieszenie jego. No i on mi powiedział, że tam było około, albo no, tak mu się wydawało, około 100 tysięcy złotych.
Mm-hmm. No to... i co to jest? Po co aż takie ofiary?
Znaczy ten proboszcz, znaczy jemu zależało na takim budowaniu swojego prestiżu. A jeśli ten znany biskup przyjechałby do parafii, no to automatycznie wzrasta też prestiż proboszcza, tak? Że tutaj tak znany, tak ceniony biskup przyjeżdża do tej parafii wiejskiej. Aha, i przyjechał aha. biskup, na udzielił tego bierzmowania.
Czyli w kościele prestiż ma swoją cenę.
Ale zobacz, no on powiedział, że tam prawdopodobnie było 100 tysięcy złotych, a jeśli nawet było 80, musiał być bardzo dużo, skoro on no, rzuca taką kwotę, tak, ten były wikary. I właśnie ta historia była jednym z takich powodów, które sprawiły, że on odszedł z kapłaństwa.
Ojej, straszne to tak. jest. Ale powiedzmy pieniądze. Sobie też, że, bo rozmawiamy trochę o tym socjalu biskupów, hierarchów, to powiedzmy też o tym, że w zasadzie każdy wyjazd biskupa na parafię wiąże się z jakąś gratyfikacją finansową. Czy to jest wizytacja, czy to jest bierzmowanie, czy to jest odpust. Takich bierzmowań może być kilkadziesiąt nawet w dużej diecezji. I odpustów, i to nie są małe pieniądze, prawda?
Ale słuchaj, ale teraz jest taka historia, że arcybiskup Dzięga ze Szczecina ma bierzmować tutaj w Mazowieckim gdzieś w parafii. I jest oburzenie, że no jak to? No, został zdjęty z funkcji przez Watykan przed emeryturą jeszcze kilka lat. No można powiedzieć ukarany. Chociaż chyba oficjalnie nie został ukarany. To jest właśnie ta taka, wiesz, dziwna mowa kościoła. No i przyjedzie bierzmować młodzież. Tam jest jakiś chyba bunt rodziców, którzy nie chcą tego.
No tak.
Ale oczywiście ci biskupi, którzy jadą emeryci na parafię bierzmować, dostają za to pieniądze. Więc ja myślę, że oni dorabiają w ten sposób, jeju, no może drugie tyle nawet.
Ja słyszałem zresztą o takiej historii z diecezji, zresztą szczecińsko-kamieńskiej, kiedy przyjechał jakiś zaprzyjaźniony biskup wobec, zaprzyjaźniony z metropolitą ówczesnym, taki narzucony proboszczowi, że ma go zaprosić na rekolekcję. I chodziło tak naprawdę o to, żeby się panowie spotkali, porozmawiali na koszty tej parafii. No i kiedy on odjeżdżał, otrzymał ofiarę dość dużą, ksiądz mi opowiadał, który no, musiał go zaprosić tam, bo dostał takie polecenie. No i no, dał tyle, ile miał, tak? I za chwilę dostał po godzinie telefon od oburzonego arcybiskupa, że czyn jest śmieszny. Kazał mu wsiąść w samochód i jechać za tamtym biskupem, żeby dołożyć mu jeszcze większą po prostu kwotę. Mówię o tym, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do paragonów, do faktur, do jakiegoś takiego elementarnego zapisywania jakichś przychodów, rozchodów. Mniej więcej wiemy, jak to wygląda. A Piotr Szeląg, były ksiądz, jakiś czas temu powiedział mi, że Kościół jest w tej dobrej sytuacji, że równie dobrze może powiedzieć, że jest bardzo biedny, jak również, że jest bardzo bogaty. Bo my nie wiemy, jaki on jest.
Czy dostał pieniądze Kościół od bezdomnych na przykład, tak?
Tak.
I jak to udowodnić, że to nie byli bezdomni, którzy zostawili pieniądze.
No właśnie.
Ale wiesz, no trochę państwo polskie na to pozwala, tak? Znaczy, no jaki problem to uregulować? Nawet no, ale jeśli Kościół nie chce, no to może państwo powinno no, samo wyjść z jakąś propozycją do Kościoła.
Ja rozumiem, ale z drugiej strony opowiadasz, że Do dziś dziennikarze nie mogą dowiedzieć się, jak wyglądają wynagrodzenia tych biskupów.
No właśnie.
Niby zmieniła się władza też na hasłach antyklerykalnych, a jednak nie ma tutaj zmiany.
No ja bym chciał zaapelować tutaj do pana Włodzimierza Czarzastego, który zbudował swoją kampanię między innymi na tych wątkach kościelnych, że zrobi porządek, tak, ureguluje to. No, panie przewodniczący, co pan zrobił do dzisiaj? Ja nie słyszałem o jakimś ruchu takim, no, gdzie zrealizowałby te obietnice.
Ja myślę, że może on by chciał, ale ma tam w koalicjanta pani... takiego, który za bardzo chyba nie chce.
No dobrze, ale komu podlega ZUS dzisiaj? Ministerstwo Pracy, tak? Mhm. Kto jest ministrem pracy dzisiaj? Dobre pytanie.
że polityka to
no właśnie, ale
tak zbytnio nie interesuje.
Ale zapewne no ktoś
kto mógłby to
nie z Prawa i Sprawiedliwości. Tak, zapewne tak. Nie. Więc no może trzeba tam teraz uderzyć. Jeśli ZUS nie chce udzielić takich informacji, to może przez ministerstwo nam się uda. Dlaczego, skoro całe społeczeństwo, tak jak powiedziałeś, i ateiści, i wierzący, i niewierzący, czy też wyznawcy innych religii, nie tylko wyznań, ale religii, składają się na emerytury dla biskupów, no to chcielibyśmy wiedzieć, jakie to są te emerytury.
No jest to informacja publiczna,
to niewątpliwie. Powinna być informacja publiczna. Mm-hmm. A może pan Czarzasty nam pomoże.
No ja myślę, że by musiała być zgoda też pana Hołowni, ja chyba tutaj jest trudno o to. Ale spytam ciebie też o taką rzecz, bo my cały czas mówimy głódź, tak? Ale jak już mówimy o głodziu, no to no zobacz, to człowiek, Szymon Jarczak zdaje się ustalił, że reporter Wirtualnej Polski, że ta jego nieruchomość to jest kilkanaście milionów złotych warta, tak? Skąd on wziął na to kasę?
No to są dwie nieruchomości. To jest właśnie ten taki pałacyk, to była stara szkoła, którą on kupił.
I on jest pusty, tak?
I on jest, tam była rehabilitacja na początku prowadzona, chyba Caritasu, jeśli się nie mylę, ale dzisiaj tej rehabilitacji tam nie ma, tak przynajmniej we wsi usłyszałem. Mhm. Więc to jest pałacyk, który stoi pusty. No i jest jeszcze ta jego willa, gdzie on mieszka, tak? Gdzie są te owce i Daniele.
Dla jednego człowieka.
Dla jednego człowieka, tak.
Aha, za kilkanaście milionów złotych.
Dla jednego człowieka, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo, to jest cenny majątek.
A tak? Ja myślę, że to jest pewna reguła, no bo ostatnio mieliśmy informację, że jest taki biskup Kasyna, biskup pelpiński, w środku jakiegoś lasu, wybudowana potężna nieruchomość, też na oko to wygląda, to pokazało między innymi TVN, około 10 milionów złotych, kilka milionów złotych na remont rezydencji Gądeckiego, około miliona na remont rezydencji przy Świętym Florianie, dla Jędraszewskiego, on jeszcze tam w Tyńcu sobie coś buduje i szykuje sobie w Zakopanem jakąś nieruchomość. No, to są baronowie tacy, tak? To są ludzie, którzy nie żyją w jakiś normalny sposób elementarny i to jest reguła.
Książęta, znaczy ja tego nie rozumiem, dlaczego no, człowiek, który no, mieszka sam, tak? Odchodzi na emeryturę, no i mieszka w pałacu, potrzebuje właśnie opieki, czyli właśnie no, kucharki, ogrodnika, kierowcy.
Kaplana.
Mieszka jakiejś wielkiej nieruchomości. Tak jak
prywatną kaplicę musi mieć.
Prywatną kaplicę musi mieć kapelana. Dlaczego nie? Biskupi emeryci nie mieszkają z biskupem urzędującym gdzieś obok, czy obok katedry gdzieś w mieszkaniu, czy też w domu księdza seniora. Znaczy osobiście uważam, że dom księdza seniora powinien mieć pokoje również dla biskupów seniorów.
No tak było chyba, zdaje się, w tej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, gdzie wiem, że biskup mieszkał z księżmi seniorami.
Super. I tak właśnie powinno być. Dlaczego jakiś, wiesz, pałac dla człowieka, który i tak z tego nie korzysta? No ile potrzeba do życia jednemu człowiekowi, tak, zwłaszcza no, emerytowi.
A trudno się przedrzeć tam do Głodzie Byłoci?
Akurat brama była otwarta, no i tam wykorzystałem tą i wszedłem. Zabrałem ze sobą ogórki kiszone.
Przyjął?
No, oczywiście, że tak.
Aha, ale nie zaprosił.
No nie, ale chwilę porozmawialiśmy w progu. Akurat karmił w szlafroku psy. Wynosił jakieś resztki z biskupiego stołu. Właśnie i zdziwiło mnie to, że jak dałem mu te słoiki z ogórkami, wyciągnął dłoń po reklamówkę, po siatkę, to miał pierścień, wiesz, ten taki. Aha.
W szafroku niby, to może śpi z nim.
No, to jakieś takie to dziwne było.
Ale dostałeś, słyszałem, obrazek.
A dostałem wiele obrazków. Aha. Dostałem też pisankę z gęsiego jaja.
Wspaniale.
I różaniec dostałem. I zastanawiam się, co z tym różańcem zrobić.
Może zlicytujemy, Marcin. Przywieź nam go tutaj.
Ale znaczy mam taki pomysł, że oddam go zakonnicom gdzieś.
Aha, ja nie wiem, czy przyjdą.
Ale żeby się modliły za, nie wiem, za...
Za arcybiskupa.
Za biskupów w Polsce, emerytów. Ale naprawdę nie wiem, co z tym różańcem zrobić.
Dworujemy sobie tutaj, ja przypominam sobie takie czasy, kiedy myślę jeszcze 10 lat temu pewna debata, z którą mamy do czynienia na temat Kościoła teraz, by była zupełnie dla nas nieracjonalna. To znaczy no, krytyka Jana Pawła II, który dla pewnego pokolenia jest już jakąś postacią z jakiejś innej epoki, taki otwarty język, w którym politycy też jednak mimo wszystko zmienili jak gdyby swoją optykę w patrzeniu na Kościół, na te jego przywileje. To takie odrywanie od impulsu religijnego instytucji. Pytam o to wszystkich moich gości, bo są to zazwyczaj ludzie, którzy jakieś szlify, czy to reporterskie, czy zawodowe na Kościele nabywali. Jak ty to widzisz? Przyszłość i jest jakaś nadzieja dla Kościoła? Pytanie strasznie naiwne, wiem.
Jeżeli jest nadzieja, to w świeckich, tak? Że może tak jak we Francji właśnie, że tam Kościół przetrwał dzięki świeckim jakimś takim wspólnotom małym. Znaczy, to tak, bo wydaje
myślę,
mi się,
że... Myślę, że buddystów jest więcej niż katolików w tej chwili w Francji. To jest ciekawe.
Tak, ale jakby... Znaczy, uważam, że polskie duchowieństwo nie zmieni się w najbliższych latach, że jeśli chodzi o biskupów, to ja myślałem, że młodzi coś zmienią, biskupi, ale dzisiaj już wiem, że nie. Więc, a to, że oni się nie zmieniają, powoduje, że coraz mniej ludzi będzie w tym kościele, tak? Więc
no to jest
najbliższe lata polskiego kościoła to jest odpływ wiernych z kościołów. Więc będą biskupi, będą księża, którzy tam się we własnym sosie trochę będą tam kisić. Aczkolwiek tych księży też już brakuje, bo łączą parafie, tak?
Choćby seminaria są puste.
Seminaria są puste, więc. Więc ubywa i wiernych świeckich, i księży. Więc te lata nie są jakby takie optymistyczne. Nie zapowiadają się optymistycznie dla Kościoła. Ale wiesz, to nie zajmuje mnie to aż tak, powiem ci szczerze.
Ale cieszysz się? Masz satysfakcję z tego?
Ojej, trudne pytanie. Czy
bo
się
ja mam.
Cieszę? Czy...
Nie, bo ja mam, bo ja uważam,
znaczy, wiesz,
że
to jest
się
jakaś,
należy, nie?
Jakaś kara, tak?
Tak,
bym to nazwał, że to jest kara.
Ja uważam, że tak.
I to taka wydaje się sprawiedliwa kara.
A spytam cię jeszcze, może być to być dla ciebie trudne. Co ty sądzisz o, nie wiem, takich fajnych księżach, fajnych biskupach? No mieliśmy takie rogate niby dusze, ludzi, którzy są w tym kościele, którzy tworzą jakieś tam pisma, środowiska. No bo na przykład ja bardzo zmieniłem sobie zdania na ten temat i uważam, że legitymizują ten system, że ci właśnie spasioni hierarchii zawsze mogą powiedzieć, a mamy takiego tutaj, takiego, o czym wy mówicie, to jest pluralizm.
A zarazem ten fajny ksiądz czy biskup boi się skrytykować czy nazwać po imieniu problemy w kościele.
No
tak?
Bo by miał problem z jakąś swoją tożsamością, ale też między sobą, że jest po prostu nieuczciwy, że jest hipokrytą.
Znaczy, gdyby on był fajny i jednocześnie jeszcze krytykował zachowania swoich kolegów, no to okej, okay, ale jeśli on tak obok próbuje żyć tego systemu, to też mi się to nie podoba. I też mnie zawsze irytuje, jak jakiś biskup jedzie pociągiem, jak kiedyś jechał chyba do Wrocławia jeden z polskich biskupów i po prostu wszyscy się zachwycają, media o tym piszą, bo biskup jedzie pociągiem.
A to jak kardynał Krajewski przyjechał i spał w jakiejś noclegowni i tam czekała na niego przypadkowo ścianka fotoreporterów.
Nie, po prostu nie róbmy tego, nie zachwycajmy się tym.
A ludzie łapią się na tego Krajewskiego, na tego Rysia na gitarze.
Tak.
Biedni ludzie. No dobrze, Marcin Wójcik był dzisiaj moim i waszym gościem. Przypominam, książki Marcina, książka najstarsza to jest W rodzinie ojca mego,
tak.
O ojcu Tadeuszu Rydzyku, wydawnictwo Czarne zdaje się.
Tak.
I dwie następne książki to książki Agory, Celibat, no to taka kultowa książka, która ma już kilka lat. Niezmiernie polecam, bo uważam, że przyjdzie czas jeszcze na renesans tej książki i zachęcam Marcina, żeby może ją uzupełnił, bo brakuje takiej książki. No i ostatnia książka Gęsiego. Marcin zgodnie ze swoim powołaniem odnalazł się na rubieżach Mazowsza, nie powiem gdzie, i pisze pięknie o tym, jak żyje pośród indyków, kur
i gęsi.
Danielów jeszcze i owiec nie ma, ale kto wie. Marcinie, dziękuję ci bardzo. Zapraszam za tydzień.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.